Na pewno pamiętają Państwo nasze relacje z ostatniego konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego, gdy to pojawiał się przed mikrofonem i Radia Merkury, ale także drugiego programu Dominik Połoński. Jako wiolonczelista obserwował Pan wtedy konkurs. Czy przypuszczał Pan, że losy spowodują, że powróci Pan do Poznania, ale w charakterze pedagoga?
Zawsze byłem przywiązany do Poznania. Zawsze same dobre rzeczy spotykały mnie w tym mieście i jak bywałem podczas konkursu Wieniawskiego, to wiedziałem, że na pewno w tym mieście jeszcze wiele przeżyję. Także nie jest zaskoczeniem dla mnie to, że od tego roku jestem na stałe związany i współpracuję z tą Szkołą Talentów w Poznaniu. Po prostu to musiało się kiedyś wydarzyć.
No ale wydarzyło się jeszcze wcześniej coś bardzo ważnego w Pana życiorysie, mianowicie zwycięstwo na konkursie imienia Danczewskiego.
To zwycięstwo bardzo zmieniło moje życie i moja kariera nabrała prędkości, rozpędu po tym zwycięstwie. Wszystkie sale w sumie w Polsce koncertowe wtedy się otworzyły, a w konsekwencji dalszej sale Europy i świata.
Ale teraz stara się Pan ofiarowywać siebie młodym. Pracuje Pan w dwóch uczelniach, krakowskiej i łódzkiej, ale także został Pan zaproszony do współpracy z Zuzanną Szambelan przez dyrektora Wojciecha Michalskiego do Szkoły Talentów. Jak to się stało, że skontaktowali się Państwo z Zuzą?
Zuzę poznałem kilka lat temu podczas kursów w Zakopanem. No i przyjechałem na ten kurs, gdy spotkałem Zuzę i z wielką przyjemnością pracowaliśmy razem. Od razu zobaczyłem, że to jest talent wielkiej próby, największy, jaki spotkałem w życiu i że chciałbym w jakiś sposób mieć dalej kontakt i obserwować i może jakoś pomagać w szlifowaniu się tego diamentu, jakim jest Zuza i jej talent.
Zuza, jak to wobec tego było z Twojej strony? Zaaprobowałaś tę propozycję pana Dominika Połońskiego?
Bardzo interesowałam się jego postacią, czytałam artykuły o nim. No i nie ukrywam, że od samego początku niezmiernie mnie fascynował, chociaż jeszcze go, prawda, nie znałam osobiście. Czułam, że jest to postać niezwykle wyjątkowa. Kontakt z nią na pewno wiele zmieni w moim życiu. Jadąc na ten kurs do Zakopanego i wiedząc wcześniej, że właśnie pan Dominik będzie prowadził tam z nami lekcję, bardzo się ucieszyłam i bardzo czekałam na tą lekcję. Pamiętam, że po tej pierwszej lekcji wyszłam z sali i czułam się tak, jakbym na nowo zobaczyła świat, że zrodziło się między nami wewnętrzne porozumienie i pierwszy raz w ogóle miałam kontakt z osobą, która w taki sposób potrafiła mnie zainspirować i zafascynować muzyką.
Ale ja myślę, że na tym polega kontakt mistrz-uczeń, że czasem można się uczyć całe życie, po czym mieć do czynienia z mistrzem i tak jak powiedziałaś, otwiera się cały świat. Wszystkie rzeczy, które wydawały się niemożliwe, stają się możliwe.
No tak.
Jak wygląda Wasza współpraca, jeśli chodzi o pracę z Zuzanną? Zuzanna jest w pierwszej klasie liceum, czyli ma jeszcze 3 lata pracy przed sobą w Szkole Talentów. Panie Dominiku, jakie Państwo sobie progi postawili?
Najważniejsza idea naszej współpracy, która jest różna od generalnie od idei, którą się promuje w szkołach i w szkolnictwie naszym artystycznym, jest taka, że postanowiliśmy omijać konkursy. Niestety tendencja konkursów muzycznych idzie w kierunku unifikacji wszystkiego i takiego uprzeciętnienia wyrazowo-interpretacyjnego muzyki. Na konkursach trzeba grać tak, żeby się wszystkim spodobało. Nie trzeba nikogo zafascynować, nie trzeba wykazać się kreacją i kreatywnością. Trzeba jedynie zagrać tak, żeby wszystkim się spodobało i żeby nikogo nie urazić. Gdzieś gubi się i prawdziwy charakter tej sztuki i jakaś prawdziwa siła, która drzemie jednak w bardzo wyrazistych interpretacjach. Więksi artyści historii byli bardzo wyrazistymi interpretatorami, a konkursy tego nienawidzą.
Chociaż sam pan brał w nich udział.
Tak, i przez bardzo, bardzo wiele lat byłem odrzucany. Dopiero w chwili, kiedy moja muzyka była już niemalże doskonała, wtedy już nawet na konkursy nie mogły już nic na to poradzić. Trzeba było po prostu się na to zgodzić. A Zuza ma tak olbrzymi talent i taką kreatywność w sobie bezgraniczną, że byłoby mi szkoda ją teraz wrzucać w jakiś schemat i wysyłać na konkursy, żeby przygotowywać ją do takiego przeciętnego grania, zabierać jej inwencję i kreatywność na rzecz szybkości i precyzji, tylko po to, żeby dostać nagrodę. Co roku przybywa 200 laureatów konkursów wiolonczelowych, międzynarodowych konkursów wiolonczelowych i tak nie ma miejsca, żeby wszystkim tym ludziom zapewnić kariery. Konkurs jest tylko po to, żeby dostając nagrodę wyjść po raz pierwszy na scenę. Jak już wyjdzie się na scenę, to wszystko zależy od naszego talentu. Jeżeli jest talent, to ludzie i scena zatrzymają artystę na scenie i zostanie już tam na zawsze. Jeżeli nie ma tego talentu, to konkurs też nie pomoże. Nie przygotowujemy się do konkursów, tylko przygotowujemy nagranie płyty z wszystkimi dziełami Schumana i ruszymy w trasę koncertową po Polsce i myślę, że gdy publiczność usłyszy Zuzę, już gotową artystkę za 2-3 lata myślę, to nie pozwoli jej odejść ze sceny i w ten sposób chcemy wykreować karierę Zuzy. To jest taki plan naszej współpracy.
A jak tą płytę macie państwo zamiar zrealizować? Gdzieś znaleźć źródło finansowania?
Tak. Bank Zachodni WBK już jest zainteresowany tym, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu i chcą zasponsorować wydanie tej płyty, być mecenasem Zuzanny. Mamy świetnego pianistę, który się zgodził z nami współpracować, Łukasz Kwiatkowski.
Świadome omijanie konkursów, nie lubisz współzawodnictwa, chcesz tego uniknąć, tak?
Zdecydowanie tak, nigdy nie znosiłam. Rywalizacji jakoś mnie to bardzo krępowało i uważałam to zawsze za niepotrzebne. Zawsze człowiek w obliczu właśnie takiego konkursu zachowuje się nienaturalnie. Nie rozumiem po prostu samej idei konkursu.
Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że do jednej sali wołamy Salvadora Dali, Rembrandta, Kossaka powiedzmy i siedzamy ich razem i mówimy, malujcie to drzewo. Maluj drzewo i teraz tak, wiesz co Dali, twoje drzewo jest beznadziejne. Twoje drzewo Rembrandt jest ładniejsze, a twoje Kossak jest takie sobie. To są trzy drzewa, które każdy z nich jest dziełem sztuki i nie nasza rola w tym, żeby oceniać, która sztuka jest lepsza, a która sztuka jest gorsza, tylko żeby inspirować się tą sztuką, żeby w ten sposób patrzeć na sztukę, na muzykę. Konkursy muszą doświadczyć transformacji. Konkursy miały sens 50 lat temu. Różny był poziom instrumentalny na świecie. Bardzo łatwo było zobaczyć, że ktoś umie zagrać czysto gamę, a ktoś nie umie nawet gamy zagrać czysto. Ale w tych czasach, kiedy już mamy globalizację i wszyscy się uczą u wszystkich i jest poziom bardzo wysoki na całym świecie, konkurs musi ulec przemianie, bo już kiedyś konkurs miał sens o tyle, że się wyłapywało właśnie tych, którzy grają bardziej precyzyjnie, mniej precyzyjnie, potrafią grać na instrumencie albo nie potrafią i ci, co potrafili, im się dawało szansę na rozwój i na jakąś własną kreatywność i na otworzenie im sal koncertowych, a cała reszta, która nie umiała grać, po prostu była odrzucana. Natomiast teraz wszyscy umieją grać, a konkurs tylko tyle zmienia, że się odbiera tym bardziej kreatywnym szansę, bo oni są bardziej jak Pogorelicz. Albo nie podoba mi się, bo on jest za ostry, albo jest za taki czy za siaki, za żółty, za czerwony. A właśnie ta jego żółtość czy czerwoność ma sens i to jest sztuka i to jest istota artysty, że jest czasami za bardzo. Konkurs tego nienawidzi i to już musimy zmienić coś w konkursach muzycznych. Najwyższa pora, żeby ktoś usiadł i wymyślił nową koncepcję konkursu dla sztuki, bo przecież w tej postaci to miało sens naprawdę 50 lat temu, już teraz nie ma. Bo co może jury ustalić? Ilość trafionych dźwięków. Ale czy na tym ma polegać nasza sztuka? Do tego zmierzamy, że potem się sączy taki gnój przeciętności w sale koncertowe prosto z sal konkursowych. Bo ci ludzie bezpośrednio trafiają w salę koncertową i tam przychodzi słuchacz, słucha tego i wynudzony wychodzi, opowiada jaka to jest nieciekawa muzyka klasyczna i sale koncertowe są coraz bardziej puste i puste. Tylko dlatego, gdyśmy mieli intensywne osobowości na scenie, czasami kontrowersyjne, czasami nieprzyjemne, czasami kwaśne, ale bardzo wyraziste, to sale byłyby znowu pełne. Przecież kiedyś Artur Rubinstein był jak Michael Jackson. Gdy przyjeżdżał, to transparenty go witały na lotnisku. Zuza nie będzie wiolonczelistką, będzie artystką. A wiolonczelistką jest świetną, ale ja chcę, żeby była wielką artystką, a nie wiolonczelistką. Wiolonczelistów jest za dużo na świecie. Latem w Bałoszycach odbył się Międzynarodowy Festiwal Muzyczny i tam Zuza na otwarcie tego festiwalu z orkiestrą z Kaliningradu otworzyła ten festiwal koncertem Józefa Haydna. Się szczęśliwie złożyło, że na tym koncercie był agent Maksima Węgerowa, który usłyszał Zuzę, zachwycił się i powiedział, że on dołożył wszelkich starań, żeby umożliwić Zuzi spotkanie z Węgerowym, żeby Węgerow miał szansę usłyszeć jej talent i być może jakoś pomóc jej w dalszym rozwoju kariery.
No nie ukrywam, że bardzo przeżywałam to spotkanie już. Miesiąc przed byłam troszkę zdenerwowana, bo wiadomo, że Maksim Węgerow jest wielką postacią i bardzo chciałam dobrze przed nim wypaść. I spotkanie właśnie odbyło się w Gdańsku, w bardzo kameralnym gronie. To było pierwsze doświadczenie tego typu w moim życiu, kiedy tak naprawdę musiałam wykreować swoje uczucia, poczuć się jak na koncercie, czyli zupełnie inaczej, na przykład ćwicząc albo będąc na lekcji przed grupką ludzi, po prostu czwórką osób. Grałam fragmenty w wariacji rokoko Piotra Czajkowskiego. Potem właśnie Maksim Węgerow prosił mnie, bym zagrała koncert Haydna, właśnie który grałam na otwarciu festiwalu w Bałszycach. Haydna Cedur i Bacha, jakąś część ze suity.
Maksim był zachwycony Zuzą. Posłuchał rokoko i prosił o jeszcze jeden fragment i jeszcze jeden i jeszcze chciał słuchać. Po prostu słuchał, nie chciał nic mówić, chciał słuchać. Zagrała raz. Ja sam byłem zachwycony i słyszałem jeszcze, żeby Zuza tak pięknie grała jak wtedy.
Bo uskrzydliło ją.
Bardzo ją uskrzydliła to spotkanie i postać Maksima, który jest bardzo czarującym człowiekiem, bardzo ciepłym, miłym i otwartym. Bardzo mu się podobało wszystko, co robiła Zuza. Chciał, żeby grała więcej i potem ją prosił o jeszcze jeden fragment. Potem chciał usłyszeć koncert Haydna, żeby zobaczyć się możliwości techniczne Zuzy. No i Zuza zagrała to wspaniale. Potem Maksim zrobił krótką lekcję Zuzi. I tutaj myślę, że to jest ciekawa rzecz, że tak naprawdę, pomimo, że był zachwycony grą Zuzy, to całkowicie zakochał się w jej talencie po lekcji krótkiej, którą zrobił na gamie. Poćwiczył z Zuzą gamę przez 15 minut i Zuza faktycznie w ciągu kwadransa zmieniła wszystko, o co ją poprosił. Trudne rzeczy, wiem to, bo widziałem, jakie rzeczy od niej wymagał i myślałem, że to jest praca na pół roku, Zuza to zrobiła w kwadrans. I widziałem, Maksim po prostu był bardzo, bardzo zdziwiony tym. I zaskoczony, że tak młoda osoba w tak fantastyczny sposób zrealizowała te uwagi. Zachwytą nie było końca i powiedział na koniec, że to jest olbrzymi talent, któremu on pomoże na pewno i że jak tylko się nadarzy okazja, przy pierwszej okazji, gdy będzie organizował koncerty, będzie potrzebował wiolonczeli, będzie pamiętał o Zuzi i na pewno pomoże wypromować jej talent i że odezwie się i będą mieli szansę wspólnie wystąpić na koncercie.
My tu mówimy wiolonczela, sztuka, wielkie rzeczy, ale Zuzo, przecież uświadommy twoim rówieśnikom, że jesteś po prostu w szkole, że codziennie trzeba odbyć określoną ilość lekcji, że codziennie trzeba poćwiczyć, dojechać z dość odległego punktu pod Poznaniem do miasta. Jak to wszystko się udaje pogodzić?
Mam takie szczęście, że mam w sumie dar szybkiego zapamiętywania różnych rzeczy, także z nauką nie mam problemu i starczy mi naprawdę mało czasu przed sprawdzianem czy kartkówką, żeby wszystkiego się nauczyć, także to jest bardzo duży plus. Także jak przychodzę do domu, to na pierwszym miejscu jest zawsze wiolonczele i dopiero później zabieram się za inne rzeczy, na które po prostu potrzebuję mniej czasu, bo faktycznie jest tak, że przychodzę do domu dosyć późno, muszę zjeść obiad, chwilę odpocząć, no i praca z wiolonczelą no, trochę zajmuje jednak godzin.
Ile tak dziennie ci się zdarza spędzać czasu z wiolonczelą?
Do momentu, kiedy nie spotkałam pana Dominika, ćwiczyłam bardzo, bardzo dużo. Pan Dominik powiedział, że właśnie nie ma sensu ćwiczyć 6 godzin dziennie, bo mózg nie pracuje po prostu na takich silnych obrotach, jak na przykład przez 3 godziny. Właśnie teraz staram się ograniczać czas ćwiczenia. Tak, i jakoś właśnie przede wszystkim sama czuję po prostu tą zmianę, że przez mniej czasu potrafię zrobić zdecydowanie więcej rzeczy, jeżeli się na nich naprawdę skupię, przez 3 godziny niż przez 6 po prostu. Mój mózg przestawia się na inne myślenie.
To są wariacje rokoko Piotra Czajkowskiego w wykonaniu Zuzanny Szambelan.